Poranny gość Radia Rodzina.
Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry, witamy.
Dzień dobry, witam państwa.
I jakiej drużynie kibicuje pan poseł na mundialu?
No Hiszpanii, bo ja Barcelonie kibicuję generalnie, a z racji tego, że 3/4 drużyny hiszpańskiej to Barcelona, więc no, z racji braku Polaków na mundialu, co no, niestety z ogromnym żalem przyjmuje. No, trzeba było wybrać jakąś drużynę, której się kibicuje i jest to Hiszpania, chociaż po wczorajszym meczu no, jakiejś euforii po mojej stronie nie ma. Przypominam 0-0 tak. Z Republiką Zielonego Przylądka.
A na jakiś konkretnie mecz, rozgrywkę pan czeka?
No, wczoraj oglądałem o godzinie 18 Hiszpanię, no i tak sobie wpisałem w kalendarz te mecze z Hiszpanią i będę się starał, jeżeli tylko czas pozwoli, obejrzeć je. No i tak z doskoku oczywiście oglądam, jestem kibicem piłki nożnej, więc bardzo chętnie ten czas, jeżeli tylko pozwolą mi zajęcia, to spędzam oglądając mecze. To taki i sportowy, sporo wrażeń sportowych, ale też takich, no, można się czegoś dowiedzieć o nowych państwach, jak Curacao, więc no, nazwy, jest też taki walor geograficzno-historyczny.
Ale są też napięcia polityczne, protesty przed stadionem, głośne gwizdy podczas hymnu, które towarzyszyły meczowi Iranu z Nową Zelandią. No i właśnie ten kontekst. Czy blokada cieśniny Ormu zostanie zdjęta tak szybko, jak zapowiada to prezydent Donald Trump?
No, kilka dni temu słyszeliśmy o tym, że zostało podpisane porozumienie.
Memorandum, tak, porozumienie w sprawie natychmiastowego zakończenia wojny na Bliskim Wschodzie.
Tak, pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem. No, to jest dość skomplikowana sprawa. No, pamiętajmy, że Iran to jest sojusznik Rosji, to jest państwo, które dostarczało broń Rosji, te drony, które atakowały bardzo często cywilów ukraińskich, to były drony, które pojawiły się na niebie ukraińskim no, z przyczyny takiej, że były produkowane w Iranie, a później sprzedane do Rosji, więc pamiętajmy o tym, że Iran to nie jest państwo, które jest jakimś gołąbkiem pokoju. Z drugiej strony z całą pewnością no, ten konflikt nie służy gospodarce światowej, z całą pewnością nie służy również no, no, takiemu spokojowi globalnemu i no, mam nadzieję, że dojdzie do jak najszybszego wyciszenia tego konfliktu, no bo pamiętajmy, żadna wojna nie jest niczym dobrym. Raczej powinniśmy tutaj szukać takich porozumień, które powodują, że zadbamy o bezpieczeństwo, a jednocześnie ludzie nie będą musieli ginąć.
W piątek zostanie to ukończone? Dojdzie do pokoju?
No, trudno powiedzieć, bo już wielokrotnie i strona irańska...
10 razy już zapowiadał także Donald Trump, że będzie pokój.
Strona amerykańska i irańska mówiła o tym, że dochodzi do porozumienia. Później tego porozumienia nie ma. Tak jak powiedziałem, no ja mam tutaj mieszane uczucia, bo oczywiście każda wojna jest czymś złym, ale pamiętajmy, że Iran to nie jest jakiś gołąbek pokoju. Jeszcze raz to powtórzę, to jest państwo, które sponsoruje międzynarodowy terroryzm, wspiera Rosję, więc no, tak jak mówię, mam tutaj mieszane uczucia co do tego konfliktu.
Czym wróci z USA prezydent Karol Nawrocki? Co będzie chciał przekazać szefowi MON-u, bo go zaprosił na spotkanie?
Jeżeli został zaproszony wicepremier Kosiniak-Kamysz, to, który kieruje dzisiaj MON-em, znaczy to, że pan prezydent będzie miał informacje pewnie z obszaru obronności, kwestiach związanych z wojskiem. No, tak wynika z tego komunikatu. Co dokładnie? Myślę, że lada chwila się dowiemy. Jeżeli pani redaktor pyta, co udało się załatwić, no z całą pewnością to pokazuje na pogłębienie tego sojuszu polsko-amerykańskiego. No te kontakty prywatne pana prezydenta Karola Nawrockiego z prezydentem Stanów Zjednoczonych.
Ciekawe, że nieformalna formuła rozmów z Donaldem Trumpem może okazać się skuteczniejsza. Taka nieformalna formuła, tak? Spotkania.
Tak, to
zaproszenie na 80. urodziny, gala MMA.
No tak, to no, można mieć mieszane uczucia. Ja mam też mieszane uczucia co do gali MMA w Białym Domu, ale z całą pewnością to, że pan prezydent Karol Nawrocki jest w bardzo dobrych kontaktach z Donaldem Trumpem, no to tylko służy sprawie Polski i trzeba z tego korzystać. No, mam nadzieję, że takim przejawem tych dobrych stosunków polsko-amerykańskich będzie to, że jednak uda się załatwić i sfinalizować sprawę stałej bazy amerykańskiej w Polsce, bo przypominam, że co prawda żołnierze amerykańscy są w Polsce, ale oni są na zasadach rotacyjnych. Mhm. To są żołnierze, którzy co pewien czas się wymieniają. Taka baza stała to jest dodatkowy walor nie tylko militarny, ale też taki psychologiczny, bo pamiętajmy, że stała baza to są również rodziny amerykańskie tutaj w Polsce. No jak są rodziny amerykańskie, te kontakty są pogłębione i wtedy w momencie zagrożenia granic Polski przez Federację Rosyjską z całą pewnością, kto by nie rządził w Stanach Zjednoczonych, czy to będzie Donald Trump, czy Republikanin, czy Demokrata, czy ktokolwiek inny, z całą pewnością taka decyzja o uruchomieniu artykułu 5 NATO będzie czymś szybszym i czymś pewniejszym.
A dlaczego, panie pośle, wciąż nie wiadomo nic na temat dodatkowych 5000 amerykańskich żołnierzy, które obiecał Donald Trump? Minister Marcin Przydacz mówi o ambicjach na 15000, a wersja minimum, jego zdaniem, to 11000. Ale jesteśmy w jakiejś kropce. W jakim zastoju?
Znaczy, ja bym tego nie nazwał zastojem, bo do niedawna mieliśmy 10000 żołnierzy. To są żołnierze, którzy pojawili się w 22 roku za rządów Prawa i Sprawiedliwości w tej liczbie, bo wcześniej byli, ale było ich około 3000. Dzisiaj mamy pewność, że będzie co najmniej 11000, więc ten 1000 żołnierzy będzie z całą pewnością zwiększoną liczbą aktywności wojskowej tutaj na flance wschodniej NATO. No, pytanie, w jakiej to będzie formule. No, pani redaktor pyta, kiedy się dowiemy. No, być może na tym spotkaniu pana prezydenta Karola Nawrockiego, który będzie ma bezpośrednio informacje od prezydenta Trumpa po tych urodzinach i być może lada chwila się o tym dowiemy. No, liczba jest ważna, ale tak jak mówię, no, najlepiej dla Polski byłoby, gdyby to nie były tylko rotacyjna obecność żołnierzy, ale stała, bo to jest takie zakorzenienie. Oczywistą sprawą też jest to, że jeżeli jest stała baza wojskowa, która wymaga infrastruktury, tak jak mówię, no, ściągnięcia rodzin tych żołnierzy, no, powoduje, że wycofanie żołnierzy amerykańskich jest wtedy dużo, dużo trudniejsze niż taka wycofanie żołnierzy, którzy są w systemie rotacyjnym.
Pytanie takie, czy w wyniku ataku Rosji na Polskę te 5 tysięcy, czy 11 tysięcy, jak pan poseł mówi, będą miały znaczenie?
No, przede wszystkim no, 11 tysięcy to nie jest, bo dzisiaj mówimy o minimalnej liczbie żołnierzy, to jest 11 tysięcy. 11 tysięcy to nie jest mało. Ja przypominam, że dzisiaj Wojsko Polskie, no, dążymy do liczby około 300 tysięcy żołnierzy. Docelowo w 1939 roku ma być to 500 tysięcy. No, 10 tysięcy żołnierzy przygotowanych do walki z najlepszym sprzętem. No, to jest militarnie niemała liczba w tym pierwszym rzucie.
Wystarczająca.
No oczywiście, że niewystarczająca, ponieważ...
Może należy przywrócić pobór wojskowy.
Oczywiście, że niewystarczająca, bo tu chodzi o to, żeby, no, nie daj Boże, gdyby doszło do ataku ze strony Federacji Rosyjskiej. Ta liczba razem z żołnierzami polskimi, na których będzie ten pierwszy, nie daj Boże, atak skierowany, no ma zatrzymać na kilka dni ten atak, żeby z wojska NATO zdążyły tutaj zostać przesunięte. O tym w tym wszystkim chodzi. My musimy zdolności bojowe przede wszystkim, oczywiście sojusze są bardzo ważne, ale budować na swojej sile. My musimy robić wszystko, żeby faktycznie faktycznie wzmacniać polską armię.
Przywrócić i od pobór wojskowy, panie
sprzętowym pośle? I jeżeli chodzi o pobór, no, to jest kwestia też demografii. Wiemy, że tych młodych roczników jest coraz mniej. Na dzień dzisiejszy uważamy jako Prawo i Sprawiedliwość, że należy przede wszystkim wzmacniać ten system rezerw poprzez dobrowolne szkolenia, ale ja osobiście nie wykluczam, że w perspektywie pewnego czasu, może nie dziś, no zobaczymy, jak będą wyglądały sprawy demograficzne, no nad tym poborem trzeba będzie rozmawiać.
A jakie widzi pan poseł rozwiązanie w sprawie sytuacji z odebraniem Załęskiemu Orderu Orła Białego?
Ja uważam, że trzeba odebrać ten orzeł, to odznaczenie.
To czemu Pałac Prezydencki milczy?
Znaczy, myślę, że tu jest ten czas dany stronie ukraińskiej, żeby tam nastąpiło pewne otrzeźwienie.
Załęski no, znowu ominął Polskę. Jak wiem.
Znaczy, wie pani, no pewnie się jakaś gra dyplomatyczna w tym wszystkim toczy. Ja przypominam, że ten próba ogłoszenie odebrania Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu wynika z jego decyzji o nazwaniu jednej z jednostek ukraińskich nazwą imienia bohaterów UPA, no, bandytów UPA.
Informacja kojarzy się jednoznacznie z rzezią wołyńską.
Tak, mordowali Polaków, cywilów w liczbie prawdopodobnie około 140 tysięcy, więc o tym musimy pamiętać i stąd taka ostra decyzja pana prezydenta. Ja myślę, że poczekajmy jeszcze chwilę. Ja myślę, że Ukraińcy dostali ten czas na to, żeby no, zastanowić się
też
nad swoim postępowaniem.
Słowa Czaputowicza, ministra, nazywa pana prezydenta, że jest miękiszonem w związku z tym, że nie podjął definitywnie
decyzji. Wie pani, no, ja myślę, że przede wszystkim pan prezydent rozpoczął ten temat, więc nie jest absolutnie żadnym miękiszonym, jest twardym człowiekiem. Nieraz zresztą to
słowa
pokazał.
Byłego ministra spraw zagranicznych, przypomnę, Jacka Czaputowicza.
No, pan Jacek Czaputowicz, no, to jest człowiek, który mówi to, co dziennikarze TVN-u od niego oczekują.
To
jest
było
dzisiaj
akurat RMF FM.
No, ale ja ostatnio go widziałem w TVN-ie 24, aż żal było oglądać tego człowieka, który mam wrażenie, że nie ma już dziś żadnego kręgosłupa. Mówi to, czego oczekują te elity liberalno-lewicowe, które atakują pana prezydenta. No i pan Czaputowicz tak klepie takie głupoty. Ja nie ma w wielu ostatnich latach twardszej reakcji na to, co wyprawiają Ukraińcy, jeżeli chodzi o chołbienie Bandery, niż ta decyzja pana prezydenta o odebraniu odznaczenia. I ja myślę, że tutaj pan prezydent, jeszcze raz to powtórzę, pokazał niejednokrotnie, że jest twardy i jeżeli uzna, że Ukraińcy nie wykorzystali tego czasu, który im został dany, to to odznaczenie zostanie odebrane. Ja tutaj apeluję
do
pana
Czaputowicza. Ale potem międzynarodowa opinia publiczna przypomni, kto jeszcze ma ten order biały. Schroeder na przykład, tak?
No kilka osób, no nawet caryca Katarzyna z tego, co czytałem. No oczywiście, no to są jakieś tam kwestie historyczne. No dzisiaj mamy mocny spór historyczny z Ukrainą, jeżeli chodzi o hołbienie Bandery. No to jest jeden kierunek, gdzie my musimy o to walczyć. No ale pan Czaputowicz no, może by raczył jednak skierować swoją energię do tego na przykład, żeby namówić Platformę Obywatelską i dzisiaj koalicję rządzącą naszym krajem, żeby przyjął projekt ustawy, który między innymi ja podpisałem, o ściganiu banderyzmu i karaniu za banderyzm karnie. Ja przypominam, że jest projekt ustawy Prawa i Sprawiedliwości od grudnia 2024 roku w zamrażarce, który ma na celu karanie za propagowanie banderyzmu. Tam kara wynosi 3 lata za hołbienie, więc pan Czaputowicz może by zachęcił swoich kolegów z Platformy Obywatelskiej do tego, żeby odmrozili ten projekt, bo ja kompletnie nie rozumiem, dlaczego on dziś nie jest procedowany w Sejmie.
A czy odebranie orderu nie byłoby międzynarodowym skandalem?
No pewnie byłoby. No, ja wiem, czy skandalem. Z całą pewnością byłoby pokazaniem tego, że Polacy twardo walczą o pamięć historyczną, o tych wszystkich niewinnych ofiarach rzezi Wołyńskiej. I z całą pewnością już osiągnęliśmy, znaczy pan prezydent osiągnął pewien sukces, bo jak się spojrzy na doniesienia, nie wiem, gazet niemieckich, francuskich, brytyjskich, czy nawet w Stanach Zjednoczonych,
podnoszą ten temat,
I opinia publiczna, międzynarodowa w końcu dowiedziała się, co się działo na kresach II Rzeczpospolitej w latach 40. XX wieku. I to jest już pewien sukces. No, nastąpiła pewna edukacja społeczeństwa międzynarodowego, co się wtedy działo i o co tym Polakom właściwie chodzi w tej walce o prawdę historyczną z Ukraińcami. Więc już możemy powiedzieć, że udało się nagłośnić to, co się działo w latach 40.
A czy sprawa orderu Orła Białego może wpłynąć na losy konferencji w Gdańsku w sprawie odbudowy Ukrainy? Czy to się nie spali na panewce?
Znaczy, ja mam wrażenie, pani redaktor, no oczywiście, że ważne jest, żebyśmy zwyczajnie na to zapracowaliśmy, wspierając w pierwszych dniach Ukraińców w walce z Rosją. Ja jestem przekonany, że gdyby nie sprzęt wojskowy, który przekazaliśmy Ukraińcom w pierwszych miesiącach, tygodniach tak naprawdę wojny ukraińsko-rosyjskiej, to dzisiaj w Kijowie stacjonowałyby jednostki rosyjskie. I my zwyczajnie, zasłużyliśmy sobie na to, nie wiem, czy w polityce międzynarodowej jest takie słowo, no ale powiedzmy, że zasłużyliśmy sobie na to, żeby uczestniczyć w odbudowie Ukrainy, żeby uczestniczyły w tym również przedsiębiorstwa polskie. Ja mam wrażenie, że cała ta historia z propagowaniem banderyzmu na Ukrainie, którą rozpoczął prezydent Zełenski, ma dwa powody, dlaczego w ogóle to zrobił. Taki wewnętrzny, tak? No pewnie są siły, które na Ukrainie hołbią Banderę i tutaj szuka poparcia ich prezydent Zełenski, ale według mnie jest drugi też kierunek. To jest próba wypchnięcia Polaków z dyskusji o przyszłości Ukrainy w jej odbudowie. No ostatnio w Londynie była też taka międzynarodowa konferencja, gdzie był premier Wielkiej Brytanii, kanclerz Niemiec, Francji, Ukraina. No do niedawna jeszcze, kiedy rządziło Prawo i Sprawiedliwość, w tego typu konferencjach uczestniczyła strona polska. Dzisiaj tam nikogo z Platformy Obywatelskiej Donalda Tuska nie ma, który jeszcze niedawno mówił, że nikt w Europie go nie ogra. No, jechał drugim wagonem, dzisiaj w Londynie nie jest zapraszany, więc widać, że jego moc jednak nie jest taka, jakby pewnie chciał.
Jestem ciekawa, czy popiera pan propozycję posła Janusza Kowalskiego, który chce sprawdzać, jakiej narodowości, jakiego obywatelstwa są pracujący w różnych ministerstwach pracownicy?
Znaczy ja przede wszystkim Nie jestem absolutnie zwolennikiem tego, żeby zaglądać, kto jaką genealogię ma w rodzinie. Nie chodzi o to, to myślę, że to jest poplątanie z pomieszaniem. Chodzi,
no, taki początek trochę segregacji.
Nie, no ja myślę, to że to takie gadanie dla zwrócenia na siebie uwagi. Ja myślę, że to jest rzecz, od której absolutnie powinniśmy trzymać się z daleka. Tu raczej chodzi, no, od czego cała ta historia się zaczęła, no, od tego, że jeden z wiceministrów w obecnym rządzie, no, przy dyskusji o historii UPA, no, zaczął gdzieś tam niuansować, mówić o tym, że UPA to jest pan Szeptycki, że UPA to jest
wiceminister
coś...
nauki, przypomnijmy, tak, Andrzej Szeptycki.
Tak, że UPA i AK to jest coś podobnego. No, gdzieś tam tego typu dyskusje zaczął prowadzić, gdzie, no, przypomnijmy, no, w tego typu dyskusji o prawdzie historycznej, no, nie można niuansować. No, UPA to byli bandyci, a żołnierze Armii Krajowej to były wojska. Wojsko Polskie, no, zbrojne ramię rządu, legalnego rządu na uchodźstwie w Londynie, Armia Podziemna. Więc no tutaj pan wiceminister jakieś tam głupoty zaczął opowiadać. Ja raczej od urzędników oczekiwałbym tego, żeby reprezentowali interes Rzeczypospolitej, a nie interes innego państwa w tego typu debatach. I tutaj nie chodzi absolutnie o jakieś pochodzenie pana Szeptyckiego, bo to średnio mnie, szczerze mówiąc, interesuje. Bardziej mnie interesuje, jaki interes on reprezentuje jako przedstawiciel rządu. A tu miałem wrażenie, że no, gdzieś tam próbuje niuansować te niezwykle złe rzeczy.
Panie pośle, po pierwsze Polska czy Rozwój Plus? Gdzie panu bliżej?
Bliżej.
Ale pan odetchnął do stowarzyszenia, które powstają w Prawie i Sprawiedliwości.
Znaczy, mamy faktycznie to, co pan prezes zapowiedział. Mamy dwa płuca, dwa stowarzyszenia. Te stowarzyszenia mają
to gdzie
działać,
pan się zapisze?
Działać na podstawie statutu i do wewnątrz, czyli mają przede wszystkim funkcjonować na zasadach Prawa i Sprawiedliwości. No, ja mam wrażenie, że po pierwsze Polska to jest takie stowarzyszenie, które no, pan prezes, no, powiedzmy, że bardziej honoruje. Tak ja mam wrażenie z tego, co obserwuję również w Warszawie. No, ale mi jest najbliżej do pana prezesa. Ja uważam, że no, Prawo i Sprawiedliwość i w ogóle partia, która powstała już 25 lat temu, powstała wokół idei, które były prezentowane przez Lecha i Jarosława Kaczyńskiego. Pan prezes Jarosław Kaczyński nieraz pokazał, że widzi dalej i lepiej w polityce. Przewidywał pewne rzeczy i w polityce międzynarodowej, w związku z Rosją chociażby, ale też w polityce wewnętrznej, więc ja wierzę w to, że pan prezes jeszcze przez długie lata będzie kierował naszą partią i kolejne wybory wygramy pod jego przywództwem.
Czyli nie zamierza się pana zapisać nigdzie.
Znaczy,
czy zastanawia się pan, czy waha się?
Ja mam tam swoje przemyślenia, ale ja myślę, że zostawię je do wewnętrznych rozmów w Prawie i Sprawiedliwości.
Będą wakacje?
Takie sierpniowe planuję, dwutygodniowe.
To bezpiecznych. Poseł na Sejm Paweł Hreniak, Prawo i Sprawiedliwość. Dobrego dnia życzymy.
Dziękuję.
Poranny gość Radia Rodzina.